Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Proszę Państwa, w zeszłym semestrze w marcu z częścią z Państwa przynajmniej rozmawiałem o musicalu filmowym w epoce klasycznej hollywoodzkiej. No oczywiście przez kolejne dekady zmienia się Hollywood, zmienia się Ameryka, w związku z tym zmieniają się również gatunki filmowe i dlatego też dzisiaj będziemy rozmawiać o no, zupełnie innym gatunku, czyli o horrorze. I będziemy sobie starali zrekonstruować się, jak to się stało, że horror no, stał się w pewnym momencie jednym z takich istotnych i w jakimś sensie centralnych gatunków w ramach pewnego systemu kina amerykańskiego. Przy czym od razu chciałem zastrzec, że o ile oczywiście w tytule pojawiają się tutaj te lata 80., to będziemy musieli jednak nieco się, znaczy momentami nawet bardzo się cofnąć, żeby też zrozumieć, skąd pewne procesy się wzięły, w jaki sposób one zostają zapoczątkowane, albo też żebyśmy mogli zrozumieć, co też jednak nowego i jakoś odmiennego amerykański horror w latach 80. proponuje widzom. Więc plan wykładu jest następujący. Będziemy skrótowo starali się najpierw powiedzieć parę słów o horrorze jeszcze w epoce kina klasycznego. Później będziemy wspominali o tym, w jaki sposób horror zmienia się w latach 60. i 70., tak jak zmienia się zresztą całe kino amerykańskie, o czym Państwo już wiedzą. A na koniec dwie części poświęcimy już po pierwsze ogólnie rzecz biorąc dekadzie lat 80., a po drugie ściśle już filmowi Martwe zło, gdzie też będziemy się starali zarysować różnego rodzaju konteksty, które dla tego filmu będą istotne, co pozwoli nam, mam nadzieję, tak jak powiedziałem, jakoś tam zrekonstruować sobie miejsce, które ten gatunek zajmował w ówczesnym kinie amerykańskim, przynajmniej szkicowo. Wspomniałem Państwu, że oczywiście w okresie klasycznym również horrory produkowano i również horrory w amerykańskich kinach wyświetlano. Co więcej, były takie okresy, kiedy ten gatunek no, rzeczywiście był gatunkiem dosyć opłacalnym, to znaczy były to filmy popularne i filmy chętnie oglądane. Takim okresem chyba najbardziej znanym są zwłaszcza lata 30., kiedy powstają klasyczne, do dzisiaj właściwie kanoniczne filmy wytwórni Universal, takie jak Dracula, jak Frankenstein, które no, osiągają na tyle duże zyski, na tyle sporą widownię przyciągają do kin, że Universal w horrory inwestuje wówczas sporo i pojawiają się nie tylko kolejne części tych cykli o Frankensteinie i Drakuli, ale też pojawiają się kolejne filmy z różnego rodzaju potworami, takimi jak na przykład Wilkołak. Konwencja tych filmów jest, powiedzmy, dość łatwa do zrekonstruowania z tego względu też, że te filmy są chyba na tyle ikoniczne, że każdy mniej więcej kojarzy, jak one wyglądają. To są zazwyczaj horrory kostiumowe, zazwyczaj adaptacje tekstów literackich, zazwyczaj również ich akcja rozgrywa się generalnie rzecz biorąc poza granicami Stanów Zjednoczonych, gdzieś w jakiejś takiej krainie, która gdzieś w Europie ma leżeć. Ten horror jest o tyle interesujący, że on oczywiście wypracowuje swoją pewną stabilną formułę, wypracowuje pewne stabilne, rozpoznawalne przez widzów postaci. Pojawiają się gwiazdy, tak jak Boris Karloff, które z horrorem są również kojarzone. Natomiast no, Universal na tyle mocno zaczyna te konwencje eksploatować i na tyle często powielać tę sprawdzoną formułę, że bardzo szybko doprowadza w gruncie rzeczy do sytuacji, w której ona zostaje wyeksploatowana do cna. Powielają w bardzo prosty sposób, to znaczy po pierwsze realizując kolejne części cyklu o narzeczonych Frankensteina, o synach Frankensteina i tak dalej. a żeby jakby skumulować jeszcze dodatkowo te atrakcje i przyciągnąć widzów do kin na jeszcze coś nowszego, no to zaczyna realizować filmy, w których te potwory nawzajem się spotykają. Frankenstein spotyka wilkołaka i tak dalej, i tak dalej. Jakby te kolejne produkcje próbują tutaj intensyfikować tę sprawdzoną formułę. I bardzo szybko, bo już w latach 40. w gruncie rzeczy dochodzimy do sytuacji, w której formuła jest tak wyeksploatowana, że można już tylko autoparodię w tym kluczu utrzymane kręcić. Stąd film z 1948 roku, Abbott i Costello spotykają Frankensteina. To Abbott i Costello to jest po prostu para komików, którzy w różnego rodzaju konwencjach, filmy realizowali. No, realizują też właśnie taki komediowy, parodystyczny horror. Więc łatwo na przykładzie tych serii wytwórni Universal prześledzić, jak szybko gatunek wówczas został wyeksploatowany, jak szybko stał się, no właśnie, on taką już świadomą autoparodią. Inny taki okres, kiedy horrory rzeczywiście w kinie amerykańskim zajmują dosyć istotne miejsce, to z kolei lata 50., ale tutaj w latach 50. mamy do czynienia już przede wszystkim z horrorami, które po pierwsze są obliczone na widownię młodzieżową. Okazuje się, że horrory, kino science fiction to są filmy, które są w stanie przyciągnąć młodych widzów do kina. Jak Państwo wiedzą, wówczas z frekwencją w kinach bywały problemy. Natomiast, co również istotne, są to przede wszystkim filmy już niezależne, to znaczy produkowane poza systemem studiów hollywoodzkich. Zazwyczaj bardzo tanie, zazwyczaj realizowane bardzo szybko, tak w kilka tygodni albo w niecały tydzień wręcz. Zazwyczaj filmy, które w związku z tym no, nie oferują specjalnie wyszukanej fabuły czy specjalnie interesującej warstwy formalnej. Natomiast no, mają przyciągać tę młodociarną widownię do kin dostatecznie sensacyjnymi tytułami i dostatecznie sensacyjnymi zapowiedziami przynajmniej fabułę. Tak? Co jakby widzimy już po tych dwóch chociażby tutaj filmach, Pożeracze mózgu, Bestia o milionie oczu. No to są te właśnie filmy obliczone na ściągnięcie widowni młodzieżowej. Bardzo często też, o czym można tutaj jeszcze dodatkowo wspomnieć, to są filmy, które łączą już konwencję horroru z konwencją fantastyczno-naukową. Tamta motywacja bardzo często jest właśnie tego, co się dzieje. Motywacja fabularna jest bardzo często motywacją fantastyczno-naukową. I w tym okresie klasycznym możemy więc mówić, że oczywiście horror funkcjonuje, czasem jest popularniejszy, czasem mniej popularny. Zmieniają się różnego rodzaju konwencje, zmieniają się różnego rodzaju motywy wykorzystywane przez filmowców, zmieniają się pewne sposoby tworzenia tych historii. Natomiast Andrew Tudor, który jest autorem kulturowej historii horroru, zauważa, że te filmy z lat 30., 40., 50. można generalnie rzecz biorąc sprowadzić do pewnej wspólnej matrycy gatunkowej, do pewnego stabilnego wzorca, które one wszystkie realizują, mimo że oczywiście horror w tych kolejnych dekadach się zmieniał. Tudor powiada, że w tych filmach dominuje taki stabilny obraz rzeczywistości, stabilny obraz świata przedstawionego. I do tego świata oczywiście wdziela się jakieś zewnętrzne zazwyczaj zło, jakiś zewnętrzny chaos. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to fakt, że koniec filmu wiąże się jednak z powrotem znowu do tego wyjściowego porządku. Tak? Zło zostaje powstrzymane, chaos zostaje powstrzymany i ta stabilna struktura okazuje się nienaruszona. To wiąże się oczywiście również z tym, że w tych filmach, zdaniem Tudora, bardzo łatwo rozgraniczyć możemy to, co jest znane i to, co jest nieznane, więc to między tym, co jest uporządkowane, a co chaotyczne, tak? Więc mówiąc wprost, bardzo łatwo wskazać, jaka jest natura tego potwora, który porządkowi zagraża. To są też filmy, które generalnie rzecz biorąc pokazują świat, gdzie mamy jakieś autorytety, tak? Te autorytety, które właśnie wyjściowy porządek ratują, to mogą być naukowcy, to mogą być wojskowi, tak? Ci, którzy stoją na straży tego porządku i ci, którzy ostatecznie będą w stanie ten chaos powstrzymać. Natomiast Tudor wskazuje, że ta formuła zaczyna się zmieniać już w latach 60. Natomiast zupełnie nowy schemat zacznie już dominować w latach 70. i 80. To będzie, krótko mówiąc, schemat, w którym nie możemy już mówić o stabilnym porządku. To znaczy nie ma tej takiej zamkniętej struktury, gdzie koniec jest powrotem do punktu wyjścia, tylko mamy właśnie bardzo często fabuły niedomknięte, niedopowiedziane, niedookreślone. Mamy do czynienia raczej z takim rozszerzającym się, niepowstrzymanym chaosem, tak, w którym trudno mówić, że właściwie do jakiegoś wyjściowego porządku wracamy. Zaraz będziemy sobie mówić o tym bliżej, ale jeżeli sobie Państwo przypomną na przykład film Wzgórza mają oczy, z roku 77 Wesa Cravena, no to tam oczywiście amerykańska rodzina pokonuje w końcu tych kanibali, którzy mieszkają na pustyni i którzy ich prześladują. Natomiast jest tam taka wyraźna sugestia, że członkowie tej rodziny, prawda, na skutek tych wydarzeń, które przeżyli, sami stają się trochę do tych kanibali podobni, sami zostają zarażeni w jakimś sensie złem, sami zaczynają czerpać przyjemność z przemocy, którą muszą stosować. Tak więc możemy powiedzieć tutaj właśnie o tym, że ta struktura, którą uporządkowana, którą mieliśmy na początku, zostaje wyraźnie zachwiana. To jest też związane z tym, że horrory w tej nowej matrycy gatunkowej rezygnują właśnie z postaci autorytetów, albo te autorytety są nieskuteczne, że dużo częściej mamy do czynienia tutaj jednak ze zwykłymi, przeciętnymi ludźmi, którzy muszą stawić czoła temu nieznanemu. No i wreszcie ta rozchwiana struktura świata przedstawionego związana jest też z tym, że w tej nowej formule w horrorach już zdecydowanie trudniej wyznaczyć granicę między tym, co znane, a nieznane. Zdecydowanie trudniej wskazać, co byłoby tutaj tym złem albo jaka jest jego natura. I znowu, jeżeli sobie Państwo przypomną na przykład film Martin George'a Romero, no to tam zostają właściwie w takim zawieszeniu, jeżeli chodzi o podstawowe zupełnie pytanie, czy główny bohater jest wampirem, czy nie jest. Obie jakby wersje są w obrębie tego filmu uprawnione i nigdy nie dostajemy właściwie do końca klarownej odpowiedzi. Czyli lata 60. byłyby tutaj takim okresem przejściowym, okresem, w którym ta nowa formuła zaczyna się kształtować. Nie bez przyczyny, bo jak Państwo wiedzą, lata 60. to jest ogromna zmiana, jeżeli chodzi w ogóle o kinematografię amerykańską i jakby te przemiany, które kinematografii amerykańskiej dotykają w tamtym okresie, siłą rzeczy zaczynają też dotykać właśnie horroru. Co takiego się dzieje natomiast, proszę Państwa, na jakie tutaj zjawiska musimy zwrócić uwagę, żebyśmy sobie w pełni mogli tę przemianę wyjaśnić i jakoś ją zrozumieć. No z jednej strony to oczywiście kwestia zupełnie podstawowa, to znaczy zdajemy sobie sprawę, że lata 60. w historii Ameryki to taki okres bardzo niespokojny, tak? Okres niepokojów społecznych, niepokojów wewnętrznych, a horror siłą rzeczy zawsze ma taki potencjał metaforyczny, tak? Horror bardzo często kanalizuje aktualne lęki. Horror w takiej formie skrótowej, ale w jakimś sensie symbolicznej opowiada widzom o tym, czego oni się boją w życiu realnym. W związku z tym w momencie, w którym ten stabilny świat amerykańskiego społeczeństwa zaczyna się chwiać, no to horror zaczyna jakoś te przemiany i te obawy również odbijać i metaforyzować. Co więcej, lata 60. to też oczywiście okres rozwoju kontrkultury, co znowu ma duży wpływ na sam horror, bo znowu horror z natury swojej jest gatunkiem, który ma taki duży kontrkulturowy potencjał. Horror zasadza się na tym, że pokazujemy coś, co wykracza poza ogólnie przyjęte granice, nie wiem, dobrego smaku, obyczajowości, moralności. Horror zasadza się na tym, że pokazujemy coś, co będzie no, wykraczało poza powszechnie przyjęte normy. Więc tutaj ten kontrkulturowy potencjał horroru też niewątpliwie odgrywa bardzo ważną rolę. Kolejna sprawa, już ściśle filmowa. Jak Państwo wiedzą, koniec lat 60. to też okres, w którym ostatecznie zniesiony zostaje kodeks produkcyjny, czyli kodeks Heisa, dokument, który został wprowadzony w Hollywood w latach 30., który był takim aktem wewnątrz filmowej cenzury. Tak filmowcy sami sobie, filmowcy hollywoodcy narzucili tego rodzaju dokument, który miał wymieniać ściśle, jakie to treści nie powinny się znaleźć w filmie, a na jakie trzeba uważać. I kodeks Heisa w tej formie aż do lat 60. przetrwał, z czasem oczywiście coraz mniejszą do niego wagę przywiązywano, niemniej on bardzo poważnie ograniczał to, co mogło się pojawić w kinie amerykańskim w tamtych latach. I jednocześnie narzucał też określoną wizję rzeczywistości. Tak? To kodeks Heisa wyraźnie modelował kinematografię amerykańską w ten sposób, że ona miała bardzo dbać o moralność widzów, o to, aby widz nie wyszedł z kina gorszy niż do niego wszedł. Tak? Musiał, jakby tutaj ta kwestia moralności były bardzo istotne i również podkreślane. Jak się mogą Państwo domyślać, tego rodzaju gorset autocenzorski też był problematyczny dla horroru, tak jak sobie powiedzieliśmy, gatunku, który jednak siłą rzeczy powinien jakieś tabu przełamywać. Natomiast w momencie, w którym zaczynają obowiązywać tego rodzaju przepisy, no to one bardzo mocno zawężają pole manewru twórcom horrorów, tak? Bo bardzo wyraźnie ograniczają to, co oni mogą w ogóle na ekranie pokazać, bardzo poważnie ograniczają wymowę samego filmu. Kodeks produkcyjny zostaje zastąpiony przez kodeks, nie przez kodeks, tylko przez system ratingowy, czyli system klasyfikacji filmów ze względu na wiek widza. Będziemy jeszcze o tym systemie szerzej mówić. Tutaj widzą Państwo, w jaki sposób on wyglądał w latach 60., później jeszcze się zmieniał. Natomiast no, to zdecydowanie poszerza, powiedzmy, pole manewru twórców, tak? Bo jakby zgadzamy się na to, że w filmie można pokazać różne rzeczy, często drastyczne, często wykraczające jakoś poza no, powszechnie przyjętą normę i moralność. Natomiast no, twórcy muszą się po prostu liczyć z tym, że ich film trafi wtedy siłą rzeczy do mniejszego kręgu widzów. To jest na pewno bardzo duża zmiana, która otwiera horror tematycznie, otwiera horror estetycznie również, otwiera przed nim nowe drogi do poszukiwań. I lata 60. są też o tyle interesujące, że jakby impuls do tej przemiany horroru, o której pisał między innymi Tudor, wychodzi z dwóch źródeł jednocześnie. Z jednej strony to będą te niskobudżetowe, niezależne produkcje, które cały czas oczywiście wówczas powstawały, a z drugiej strony to będą prestiżowe projekty, które będą inicjowane przez duże studia hollywoodzkie. Jakby ten impuls w związku z tym i zainteresowanie horrorem ma tutaj dwa swoje główne źródła. I jako takie dwa symbole tej przemiany zazwyczaj wymienia się i opisuje dwa filmy. Z jednej strony jest to Noc żywych trupów George'a Romero, film bez wątpienia niezależny, tak? Debiut fabularny tego reżysera, który wcześniej realizował przede wszystkim filmy reklamowe. Film zrealizowany przy mikroskopijnym budżecie $115 000 i jednocześnie film, który osiąga po pewnym czasie wprawdzie, ale jednak duży sukces kasowy i rzeczywiście cieszy się sporym zainteresowaniem widzów, choć nie od razu. Jednocześnie film, który osiąga duży sukces prestiżowy, tak, który jednocześnie trafia do tej widowni inteligenckiej, uniwersyteckiej. Film, który w roku 70. już zostaje wyświetlony na takim prestiżowym pokazie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. To jest bez wątpienia nobilitacja dla horroru i dla samego twórcy. Już wówczas, proszę Państwa, kiedy ten film się pokazał, krytycy wskazywali i wyczuwali, że on proponuje coś radykalnie innego niż horror wcześniejszy, niż te wszystkie produkcje, o których istnieniu wcześniej mówiłem. Pozwolę sobie zacytować fragment jednej takiej recenzji z roku 70. Romero rezygnuje z wstawek komediowych, naukowców wyjaśniających zdarzenia, z wątku romansowego, wreszcie z jakichkolwiek dystrakcji. Innymi słowy, z wszystkich elementów, jakie zazwyczaj przyczepia się do horroru, by złagodzić napięcie i które zazwyczaj rozpraszają naszą uwagę. Nasze reakcje dostają genialnego kopniaka, kiedy para młodych kochanków, jesteśmy przecież pewni, że oni przetrwają, zostaje upieczona i pożarta, a projekcja dobiegła zaledwie pół metka. Film trwa 96 minut, jakiekolwiek cięcia naruszyłyby jego godną podziwu architekturę. Jest tu bez wątpienia bardzo silne przekonanie, że Romero proponuje coś radykalnie innego, coś odmiennego. Łamie konwencje, które do tej pory wydawały się nienaruszalne. Rezygnuje z takich różnych elementów, które wcześniej sprawiały, że horror tak naprawdę nie bardzo wzbudzał jakiekolwiek poczucie grozy, tak, z tych wszystkich elementów, które rozpraszałyby uwagę widzów. No, jednocześnie jest to horror, który bardzo łatwo zinterpretować właśnie w tym kluczu kulturowym. Tak? Horror o Ameryce, która się rozsypuje, Ameryce, która sama siebie pożera. Horror, który opowiada o tym, że potwory są straszne, ale ludzie, którzy jakby przeżyli, są równie straszni, są równie dużym zagrożeniem. Wreszcie horror, w którym możemy również zwrócić uwagę na kwestie rasowe, ponieważ jeden z głównych bohaterów jest czarnoskóry. Te różnego rodzaju interpretacje właśnie takie społeczno-kulturowe dotyczące Nocy Żywych Trupów powstawały i powstają aż do dziś. Jednocześnie jest to też horror, który proponuje bardzo taką brutalną estetykę, o czym jeszcze będziemy za chwilę mówić. Z drugiej strony innym symbolem tej przemiany, tym symbolem takim bardziej prestiżowym, jest film Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. Film, z którego inicjatywą jego stworzenia wychodzi Paramount, więc duże studio hollywoodzkie, gdzie zaangażowany zostaje do tej produkcji Polański, no reżyser po pierwsze z Europy, co wówczas odgrywa już niebagatelną rolę, ale też reżyser, który jest znany z tego, że z sukcesami potrafi łączyć w swoich filmach z jednej strony kino grozy, a z drugiej strony kino artystyczne. Tak? Polański jest tutaj między innymi twórcą, który już zdążył zasłynąć realizowanym w Europie Wstrętem, w którym dokładnie tego rodzaju strategię obrał, więc mamy tutaj do czynienia właśnie z próbą takiego wprowadzenia elementów kina artystycznego do horroru. Film, który jest realizowany na podstawie takiej dobrze rokującej powieści, ona się faktycznie okaże wówczas bestsellerem. Film ze sporym budżetem, ponad 3 miliony dolarów. No i to również jest sukces finansowy. Siódmy najbardziej dochodowy film w roku 68. I znowu możemy powiedzieć, że bardzo dobrze tutaj widać odchodzenie od pewnych ograniczeń cenzorskich, bo mamy film, w którym nie ma wprawdzie za dużo przemocy, ale no mamy film, który opowiada nam przecież o taką historię, gdzie jakby wplątane w wątki religijne zostają również wątki erotyczne, seksualne, w związku z tym to jest element, o którym wcześniej kino amerykańskie właściwie nie mogłoby pomyśleć, bałoby się pomyśleć. No jednocześnie też mamy tutaj do czynienia z tą nową formułą, o której pisał w swojej pracy Tudor, bo mamy do czynienia z historią zwykłej, przeciętnej kobiety, której zwykli, mili, sympatyczni sąsiedzi okazują się nagle satanistami. Więc tutaj ten strach przed kimś, kto wydawałby się normalny, tak, kto nas otacza na co dzień, jest bardzo mocno wyartykułowany. Co więcej, znowu mamy tutaj do czynienia z problemem, że nie jesteśmy w stanie rozróżnić to, co znane od tego, co nieznane, bo przecież w gruncie rzeczy film również sugeruje nam taką interpretację, że to są tylko i wyłącznie omamy chorej psychicznie kobiety, tak? Więc tutaj ten problem ze stwierdzeniem, jaki jest właściwie status tych wydarzeń, również się pojawia. To są te dwa filmy, które w taki symboliczny właściwie sposób otwierają jakąś nową epokę w historii horroru i które sprawiają, że w latach 70. dochodzi do bardzo silnego przewartościowania w obrębie hierarchii gatunków w kinie amerykańskim. Horrory stają się, zwłaszcza na początku dekady, bardzo popularne. I nadal powstają produkcje, które znowu z jednej strony odnoszą duże sukcesy finansowe, z drugiej strony odnoszą też duże sukcesy artystyczne, prestiżowe i są wielokrotnie chwalone przez krytykę, otrzymują prestiżowe nagrody i tak dalej, i tak dalej. Tu moglibyśmy wymienić między innymi Egzorcystę, znowu kolejny duży, wysokobudżetowy projekt realizowany tym razem przez Williama Friedkina, reżysera, który wcześniej otrzymał Oscara za Francuskiego łącznika. Znowu film, który wątki religijne i erotyczne i jednocześnie taką estetykę bardzo brutalną ze sobą łączy. No i film, który też okazuje się gigantycznym sukcesem, zarówno finansowym, jak i artystycznym. Ale z drugiej strony możemy też mówić o licznych produkcjach, znowu niezależnych, niskobudżetowych, takich jak teksańska masakra piłą mechaniczną, Toba Hoopera, czy takich jak Świt żywych trupów, George'a Romero. O filmach, które są realizowane znowu przy niewielkich budżetach, znowu poza systemem hollywoodzkim, natomiast okazują się właśnie gigantycznymi sukcesami i jednocześnie okazują się tekstami, które no dają tutaj podstawę do różnych interesujących analiz. To wszystko, czy i Egzorcysta, i teksańska masakra piłą mechaniczną, i Świt żywych trupów są filmy, które w kontekście przemian społeczeństwa amerykańskiego i pewnego kryzysu wartości amerykańskich można analizować. No, w Świcie żywych trupów to jest wyrażone właściwie wprost, tam akcja rozgrywa się w opuszczonym centrum handlowym, więc w momencie, w którym tam wdzierają się zombie, zaczynają się snuć pośród tych sklepów w rytm melodyjki granej przez sklepowe głośniki, no to tutaj krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego jest właściwie jawna. Zresztą bohaterowie wprost mówią, że to są być może jedyne wspomnienia, które te żywe trupy mają, dlatego tak do centrum handlowego ciągną. Teksańską masakrę piłą mechaniczną też bardzo łatwo odczytać jako pewną parodię amerykańskiej rodziny patriarchalnej, która okazuje się czymś monstrualnym, tak okazuje się źródłem degeneracji i źródłem zła. Więc wszystkie te filmy, o których tutaj powiedziałem, mają właśnie pewne ambicje krytyczne, można je w ten sposób interpretować. I tutaj bardzo dobrze widzimy, że to przełamywanie różnego rodzaju tabu, to posługiwanie się estetyką horroru no nie służy tylko i wyłącznie straszeniu, ale ma też jakieś pewne funkcje dodatkowe. Wspomniałem, proszę Państwa, również o tym, że lata 60. i 70. są przełomowe o tyle, że horror również wówczas się brutalizuje. To znaczy, co jest oczywiście w jakimś sensie konsekwencją, zwłaszcza zniesienia kodeksu produkcyjnego. Czyli coraz częściej zaczyna się sięgać po taką bardzo brutalną, krwawą estetykę. Dzisiaj tego rodzaju estetykę określa się mianem estetyki gore. Pozwolę sobie zacytować definicję przytaczaną przez Andrzeja Pitrusa w książce, która w całości temu problemowi była poświęcona. Że oto w wypadku estetyki gore dosłowność ukazywania śmierci, przemocy, rozpadu ciała są nieodłącznymi elementami. Klasyczny horror opierał się na efekcie zaskoczenia, tworzeniu atmosfery. Pojawienie się monstrum poprzedzone jest zawsze niepokojącym oczekiwaniem. Gore rezygnuje z tego efektu, odrażające monstra pojawiają się na ekranie na równych innym postaciom prawach, a ich brzydota staje się przedmiotem kontemplacji. Napięcie zostaje zastąpione szokiem i fizycznym obrzydzeniem. Jeżeli ktoś z Państwa widział chociażby Egzorcystę, to myślę, że łatwo sobie Państwo umiejscowią czy te definicje chociażby w takim kontekście, że oto horrory zaczynają coraz odważniej epatować takimi realistycznymi, a nawet nadrealistycznymi wizjami rozpadu ludzkiego ciała, wizjami śmierci, choroby, tortur, okaleczenia i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali za chwilę wyjaśnić, skąd to się wzięło, tak? Jakie są jeszcze przyczyny poza faktem najbardziej podstawowym, że oto można takie elementy już w kinie wówczas pokazywać, ale może najpierw, żebyśmy wiedzieli również o co chodzi, poprosiłbym o pierwszy fragment filmowy, fragment właśnie z teksańskiej masakry piłą mechaniczną, która no jest takim filmem, który nam dobrze zilustruje, o co w wypadku estetyki gore chodzi.
got something for you. Anybody home?
Teksańska masakra piłą mechaniczną opowiada o rodzinie kanibali, którzy ludzi postrzegają i traktują trochę tak, jak traktuje się zwierzęta hodowlane. Tak? Zabijają je ich narzędziami rzeźniczymi, wieszają na rzeźnickich hakach, trzymają w lodówce, pożerają, robią z nich różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku itd. itd. I można powiedzieć, że Top Hooper, czy film Toba Hoopera, Teksańska masakra piłą mechaniczną, trochę przejmuje tę optykę. Proszę zwrócić uwagę, że my w gruncie rzeczy jesteśmy zmuszeni do patrzenia na fizjologiczną reakcję ciała na przemoc. Bo sama przemoc, tak naprawdę w tym fragmencie, to nawet dobrze widzimy, nie jest w centrum uwagi. To jest jeden krótki cios młotem w głowę. Nie mamy tutaj żadnego rodzaju zmagań, walki. Tak? Nie mamy tutaj jakiejś takiej pornografii, przemocy, która zwracałaby uwagę na to, jak ten młotek w głowę uderza i tak dalej. Natomiast to, co pokazuje nam kamera w aż dwóch zbliżeniach, to na przykład te drgawki, tak? Drgawki, których bohater dostaje zapewne, jak możemy się domyślać, na skutek po prostu urazu mózgu. A potem, kiedy kanibal jeszcze ten swój cios poprawia i te drgawki ustają, no to mamy już właściwie pewność, że ten bohater nie żyje. Więc jesteśmy zmuszeni do patrzenia właśnie na ciało poddawane przemocy, na realistyczny obraz fizjologicznej czy fizycznej reakcji. To będzie w jakimś sensie centralne i w ogóle dla teksańskiej masakry piłą mechaniczną i także dla estetyki gore. W teksańskiej masakrze piłą mechaniczną jest sporo właśnie takich bardzo długich ujęć, które nam z bliska pokazują ludzkie ciało, no sprowadzone właściwie do poziomu czysto fizycznego. W finale jest tam taka scena swoistego posiłku, gdzie jedna z bohaterek jest uwięziona, przywiązana do krzesła i ta scena wydaje się bardzo długa, ale ona właśnie bardzo eksponuje przerażenie tej kobiety, jej fizyczną reakcję na to, co się dzieje. Mamy tam nie tylko zbliżenia na twarz, ale wręcz na przykład bardzo bliskie zbliżenia na gałkę oczną, która pokazuje, w jaki sposób bohaterka tutaj reaguje. Więc to sprowadzenie ciała do takiego aspektu czysto fizycznego, ciała poddawanego właśnie przemocy, byłoby dla estetyki gore charakterystyczne. Stąd właśnie, jak możemy się domyślać, taki jej kontrkulturowy wymiar. Jak ta tego rodzaju estetyka się rodzi? Musimy sobie tutaj właśnie spróbować na to pytanie również odpowiedzieć. Chciałem na początek zacytować fragment z książki Rafała Syski, z książki poświęconej filmowej przemocy, który to autor pisze o estetyce gore w ten sposób. Niezależny krwawy horror traktowany jest w kategoriach zjawiska granicznego, doprowadzającego jedną z możliwych strategii operowania przemocą do skrajnych form. Korzystając z doświadczeń undergroundowych reżyserów technicznych i estetycznych rewolt lat 60. i 70., sprowadzono akty okrucieństwa do rangi paradokumentalnych eksploracji ludzkiego ciała, geografii narządów, sterujących nim procesów, czy smutnego poczucia beznadziejności w konfrontacji ze śmiercią, zazwyczaj nagłą i okrutną. Przemoc w tych filmach stała się zwykłą fizjologią. W jaki sposób więc ta estetyka się rodzi? Gdybyśmy sobie mieli tutaj jeszcze parę takich ważnych elementów czy ważnych przyczyn wymienić. Więc pierwszym takim bezpośrednim właściwie źródłem, które zazwyczaj w pracach poświęconych tego rodzaju filmom się wymienia, są filmy reżysera Herschela Gordona Lewisa, który realizował swoje produkcje w latach 60. To były takie bardzo tanie, eksploatacyjne filmy, które w głównej mierze właśnie oferowały widzom różnego rodzaju ekscesy związane z przemocą, torturami, zabójstwami. Niespecjalnie coś więcej jest w tych filmach, natomiast one przyciągały rzeczywiście taką, no powiedzmy, mniej standardową, znormalizowaną publiczność do kin i osiągnęły no, status filmów dosyć w swojej klasie oczywiście głośnych. W związku z tym, no, jeżeli kogoś mielibyśmy wskazywać jako jakiegoś ojca założyciela, no to bardzo często o Lewisie się w tym kontekście mówi, przy czym on skupia się przede wszystkim, tak jak powiedziałem, po prostu na pewnym takim wizualnym ekscesie. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, o której też Państwo już w dużej mierze wiedzą, to fakt, że w lata 70. zwłaszcza, to jest ten moment, 60., to jest ten moment, w którym w ogóle przemoc jako pewien środek wyrazu zostaje zaakceptowana, tak, w głównonurtowym kinie amerykańskim. Jeżeli sobie przypomnimy, nie wiem, filmy Sama Peckinpaha albo nawet Taksówkarza, którego Państwo przecież w tym semestrze widzieli, to tam bez wątpienia mamy do czynienia również z bardzo dosłowną, bardzo realistyczną przemocą, gdzie nie unika się bardzo krwawych scen. Zresztą również w horrorze ta przemoc, jak sobie wspomnieliśmy wcześniej, zostaje zaakceptowana. I znowu Egzorcysta jest tutaj chyba najlepszym przykładem, gdzie ten obraz fizycznej degradacji ciała opętanej nastolatki jest jednym z takich kluczowych elementów, które są elementami znaczącymi w tym filmie. Nie są one tam tylko i wyłącznie dodane po to, żeby były. I trzeci też bez wątpienia ważny element, o którym tutaj warto wspomnieć, to kwestia, no po pierwsze, techniczna czysto, moglibyśmy powiedzieć, czyli rozwój technik charakteryzacyjnych, rozwój efektów specjalnych, ale to wiąże się nie tylko z, powiedzmy, z technikaliami, ale również z faktem, że coraz częściej zaczyna się doceniać specjalistów, którzy tego rodzaju pracą się zajmują. W ogóle lata 70. to jest taki okres w kinie amerykańskim, gdy wiele zawodów takich filmowych, wydawałoby się czysto technicznych, się emancypuje. I podobnie jest z charakteryzacją. Zaczyna się charakteryzatorów postrzegać jako artystów. Oni mają rozpoznawalne twarze, rozpoznawalne nazwiska, jak Tom Savini, czy jak Rick Baker. Tom Savini później występował na przykład w filmach, co miało stanowić swoistą atrakcję dla fanów jego twórczości, sam też reżyserował. No takim swoistym, symbolicznym symptomem tej przemiany jest fakt, że w roku 81 po raz pierwszy zostaje przyznany Oscar za najlepszą charakteryzację i dostaje go właśnie Rick Baker za pracę przy horrorze, przy amerykańskim Wilkołaku w Londynie. To nas prowadzi powoli jako pewien punkt wyjścia już do lat 80. Tak, powiedzieliśmy sobie tutaj o pewnym gwałtownym przewartościowaniu w obrębie gatunku w latach 60. i 70., który staje się no, zdecydowanie inny niż w okresach wcześniejszych. Powiedzieliśmy sobie o tym, że horror zaczyna tutaj aspirować do poważniejszej tematyki, że zmienia się jego struktura fabularna, że on zmienia też również swoją estetykę. I w latach 80. z jednej strony będziemy mogli mówić o kontynuacji niektórych z tych zjawisk, natomiast z drugiej strony będziemy mogli też mówić o tym, że pojawiają się pewne zjawiska i pewne elementy nowe. W jaki sposób, znaczy może na początek powiemy sobie o popularności. bo bez wątpienia w latach 80. horror nadal jest gatunkiem popularnym. Tych filmów, zwłaszcza na przełomie lat 70. i 80., kręci się w Stanach Zjednoczonych sporo. Drugi taki wzrost wyraźny następuje też pod koniec dekady. I no, bywają to filmy bardzo dochodowe. Lśnienie czy Duch znajdują się w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych filmów w roku swojej premiery. Podaje się, że kilkadziesiąt właściwie procent wszystkich przychodów z biletów w Stanach Zjednoczonych generują właśnie horrory w roku 80. i tak dalej, i tak dalej. Więc bez wątpienia możemy nadal mówić o istotnej i zauważalnej popularności horroru i o tym, że on jest obecny w ówczesnym krajobrazie kinematograficznym lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast zaczynają się, ten gatunek zaczyna znowu się przekształcać w jakiś sposób. Znowu kontekst wymusza jego pewne przewartościowanie. Jak Państwo zapewne wiedzą, no lata 80. to jest moment, w którym i Ameryka jako taka i kino amerykańskie staje się zdecydowanie bardziej konserwatywne, kiedy prezydentem zostaje Ronald Reagan, kiedy mówi się, że kino zaczyna znowu hołdować tradycyjnym wartościom, zaczyna być też takim kinem bardziej eskapistycznym. No horror w tej swojej postaci, o której mówiliśmy sobie wcześniej, mogłoby się nam wydawać, nie do końca będzie do tego rodzaju kontekstu pasował. Na pewno takim znamiennym przykładem jest fakt, że oto w roku 82 John Carpenter realizuje wysokobudżetowy film The Thing, który no, jest takim filmem w jakimś sensie rozwijającym te różne tendencje, o których sobie mówiliśmy w kontekście lat 70. Czyli z jednej strony jest to film, który posługuje się takim, czy generuje taki bardzo paranoiczny nastrój, w którym bohaterowie są dla siebie równie dużym zagrożeniem jak tytułowe coś, jak tytułowy potwór, który przybył z kosmosu. Film, który ma bardzo niejednoznaczne zakończenie, które właściwie znowu nie pozwala nam powiedzieć do końca, co finalnie zobaczyliśmy, tak? To znaczy, jakie jest zakończenie całości. Co więcej, to zakończenie jest też bardzo pesymistyczne. No i film, który posługuje się znowu bardzo rozbudowanymi efektami specjalnymi, które wywołują w widzu taki efekt no, obcości. To są bardzo takie surrealistyczne wizje, głowa na różnych hybryd, tak, zwierzęco-ludzkich, głowa na nogach pająka, jakieś takie dziwaczne hybrydy złożone z kilku ciał psów i tak dalej, i tak dalej. Film dzisiaj uważany za absolutny klasyk kina grozy i właściwie jeden z najlepszych horrorów zapewne w historii kina. Wówczas okazuje się osiągać dosyć rozczarowujący wynik finansowy. Zarabia na siebie, ale niewiele. Bardzo często wspomina się tutaj, że w podobnym okresie pojawia się E.T., które też opowiada o spotkaniu z kosmitą, ale w zupełnie innym stopniu i E.T. okazuje się filmem szalenie popularnym, co pokazuje nam tutaj pewną zmianę. Tak? Pewien model horroru no, jakoś wydaje się nie do końca pasować do tych nowych czasów, które w Stanach Zjednoczonych nastały. Zresztą John Carpenter mówił, że w jakimś sensie ten film to jest zwichnął mu karierę. A co jest popularne, tak? Czy co się sprzedaje dobrze, gdybyśmy mieli mówić o tym w kontekście horroru? Otóż, proszę Państwa, już w drugiej połowie lat 70. filmowcy zaczynają odkrywać w Stanach Zjednoczonych, że bardzo dobrze sprzedają się takie horrory, które jakby czerpią również elementy z filmu młodzieżowego, tak? Czyli pojawiają się tam nastoletni albo dwudziestokilkuletni bohaterowie, pojawia się jakaś taka przestrzeń, która też jest znana amerykańskim nastolatkom, pojawiają się problemy, które są im bardzo dobrze znane, a do tego oczywiście pojawiają się różnego rodzaju elementy ściśle z horroru zaczerpnięte. Takim sukcesem na przykład finansowym jest Kelly Briana de Palmy z roku 76, ale też, a może nawet przede wszystkim Halloween Johna Carpentera, przed chwilą wspomnianego, który jest też filmem niezależnym, wyprodukowanym za jakieś kilkaset tysięcy dolarów, natomiast zarabia kilkadziesiąt milionów dolarów. Tak okazuje się wielkim hitem. I Halloween no, daje początek takiej formule, którą określa się mianem slashera. która jest Państwu na pewno bardzo dobrze znana. Opowiada zawsze o jakiejś grupie nastolatków, która gdzieś jest prześladowana, torturowana, mordowana przez jakiegoś psychopatycznego mordercę. Tak? Bez wątpienia każdy z Państwa jakiś taki film kojarzy. Więc zaczynają powstawać bardzo szybko filmy naśladujące tę formułę i jakoś ją próbujące rozwinąć, takie jak na przykład Piątek 13. Co więcej, one również okazują się bardzo dużymi sukcesami finansowymi, co sprawia, że zaczynają powstawać właśnie sequele, kolejne części, które tworzą takie długie cykle, no Piątek 13 przez całe lata 80., które nas będą interesowały, powstaje. Więc ten horror młodzieżowy właśnie, nastawiony na młodego odbiorcę, zaczyna w jakimś sensie dominować, czy w jakimś sensie nadawać pewien ton gatunkowi na tym przełomie lat 70. i 80. I to jest też bardzo charakterystyczne, ponieważ ten horror młodzieżowy można wiązać ze zjawiskiem, który Rafał Syska określa mianem takiego miękkiego buntu, soft buntu, jak on to pisze. Pozwolę sobie zacytować. Horror przybierający bardziej ironiczną, postmodernistyczną i nierzadko komediową postać tracił dawny kontrkulturowy charakter. Stał się bardziej optymistyczny, rozrywkowy i przeznaczony dla nastoletniego widza. Znakomicie odnalazł się więc w typowym dla ówczesnego kina lawirowaniu między buntem a konserwatyzmem, w fetyszyzacji niekomputerowych jeszcze efektów specjalnych i nucie autotematyzmu. Daleki był od kontestacyjnej energii dawnego horroru gore, choć pozostawał okrutny i krwawy, ale nadal wzbogacał fabułę o ważną kulturowo metaforykę. Czyli możemy powiedzieć, że te horrory młodzieżowe, no właśnie, wprowadzają nieco inny ton, zaczynają lawirować między przekazem takim ściśle kontrkulturowym, a tym bardziej konserwatywnym. Nie są już tak radykalne w swojej tonacji, jak teksańska masakra piłą mechaniczną, która była no, filmem właściwie zupełnie nihilistycznym, pokazującym obraz świata zupełnie rozsypującego się, pozbawionego jakichkolwiek wartości. Natomiast te horrory młodzieżowe jakby mimo wszystko przejmują, jak Państwo widzą, chociażby tę krwawą estetykę. I żebyśmy sobie zobaczyli to na pewnym konkretnym przykładzie, chciałbym, żebyśmy powiedzieli parę słów o takim chyba mniej znanym filmie Wesa Cravena, znanego Państwu zapewne z Koszmaru z ulicy Wiązów, filmu Przyjaźń na śmierć i życie, taki to nosiło tytuł polski, który powstaje w roku 1986. I to jest film, który z jednej strony prezentuje dosyć pozytywny, optymistyczny obraz rzeczywistości społecznej Stanów Zjednoczonych w tamtym okresie. Jego głównym bohaterem jest taki nastolatek, który żyje wychowywany przez samotną matkę. Oni tworzą bardzo taki pozytywny obraz relacji rodzinnych. Tak, widać, że tworzą tutaj prawdziwą rodzinę, tworzą prawdziwy dom. Co więcej, ten nastolatek jest geniuszem i też otwiera się przed nim w związku z tym droga do świetlanej kariery. Nim się interesuje uniwersytet, udostępnia mu w związku z tym możliwość studiowania, udostępnia mu stypendia itd. itd. Więc generalnie rzecz biorąc, no, pozytywny obraz rzeczywistości, te wartości rodzinne gdzieś tam się z całą pewnością pojawiają. Z drugiej strony na tym obrazie jednak mimo wszystko pojawiają się pewne pęknięcia, pewne rysy, które wprowadzają nam tutaj jednak do tego dosyć pozytywnego obrazka fragmenty, elementy, które są utrzymane w ciemniejszej tonacji, ponieważ ten bohater ma sąsiadkę, przyjaciółkę, która żyje z przemocowym ojcem, który stosuje wobec niej przemoc fizyczną i film to sugeruje, ale nie zostaje to powiedziane wprost, prawdopodobnie również przemoc seksualną. Więc znowu tutaj pojawiają się na tym obrazie jednak pewne rysy. Co więcej, widzą też Państwo tutaj, że zostaje wprowadzona taka znowu tematyka, która może być bliska nastoletniej widowni, tak? Że oto oni mogą się zetknąć w taki czy inny sposób z tego rodzaju problemami, więc faktem jest, że jakby pojawia się tutaj taka próba znowu dostosowania się do tej grupy odbiorczej. I tutaj, jak więc widzimy, to lawirowanie. Nie ma tutaj tak jednoznacznego, negatywnego obrazu, jak moglibyśmy odnaleźć w tych horrorach, o których sobie mówiliśmy wcześniej. Co więcej, ten film na przykład bardzo wyraźnie sugeruje, że gdyby główny bohater posłuchał autorytetów i posłuchał matki, posłuchał profesora, który można powiedzieć, że odgrywa tam taką rolę ojca, no to być może wtedy do wielu wydarzeń by nie doszło. Co więcej, możemy, jak Państwo widzą zresztą na tych kadrach, możemy powiedzieć, że ten film przejmuje wiele elementów takiej estetyki bardzo krwawej, brutalnej, ale też zaczyna ją wykorzystywać w dosyć specyficzny sposób. I może żebyśmy sobie zobaczyli te różnice, to chciałbym, żebyśmy drugi fragment obejrzeli, który myślę, że będzie tutaj bardzo wiele nam wyjaśni, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany.
Gówniarze, gnojki, zaraza. Ja wam pokażę. Wzywam policję. Przeklęte bachory.
Wyjaśnię, bo tam na koniec mamy takie ujęcie point of view rozpikselowane. Chodzi o to, że ta bohaterka ma wszczepiony do głowy taki procesor wzięty z robota, tak? Więc ona w pewnym momencie jakby staje się tym robotem, zaczyna tak postrzegać rzeczywistość. Myślę, że Państwa reakcja jest tutaj dosyć wymowna. To znaczy, zauważą Państwo, że jeżeli sobie porównamy to ze sceną z teksańskiej na seansach krepiło mechaniczną, to z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że widzimy coś zdecydowanie bardziej brutalnego. Tak? Tam mieliśmy dwa ciosy młotkiem w głowę i nie tak znowu dużo krwi. Natomiast tutaj mamy tak roztrzaskującą się głowę i zdekapitowane ciało, ale mimo to tutaj reagujemy śmiechem, tak? Natomiast tam bynajmniej śmiechu tamta scena nie wywoływała. Dlaczego? No bardzo prostą odpowiedź możemy tutaj udzielić. No z jednej strony jakby ta scena jest na tyle przeszarżowana, świadomie przeszarżowana, na tyle absurdalna i na tyle spotęgowany jest tutaj ten efekt gore, że to przestaje być tak przerażające, a zaczyna być jakoś tam śmieszne, zabawne. Że oto no, morderstwo piłką do koszykówki na tyle daleko odbiega od jakiejkolwiek rzeczywistości, że nie jesteśmy w stanie tego odbierać do końca na serio. Co więcej, no, mamy cały ten kontekst, w którym to jest pokazane. Tak? Ta karykaturalnie złośliwa sąsiadka, która tym dzieciom wcześniej zabrała piłkę do koszykówki, stąd taka śmierć. Ta scena, w której ten moment, w którym to zdekapitowane ciało jeszcze chodzi, bryzga krwią dookoła, tak? No jest to makabryczne, ale tak makabryczne, że zaczyna być po prostu zabawne. Jest to bez wątpienia pewien zabieg świadomy, to znaczy ten horror młodzieżowy zaczyna zupełnie inaczej rozkładać akcenty. On jest bardzo krwawy i bardzo często prezentuje różne fantazyjne sposoby mordowania różnego rodzaju bohaterów. Natomiast właśnie skupia się na czymś zupełnie innym. Nie widzimy tutaj cierpienia tak, tego ciała czy fizjologicznej reakcji ciała wystawionego na przemoc, tylko skupiamy się na tym ekscesie, tak, który na ekranie się pokazuje. Czyli zmienia się tutaj sposób pokazywania tych scen. Mimo że teoretycznie mamy pewną eskalację i mamy pewne przeciągnięcie, powiedzmy, pewnej linii dużo dalej niż to odbywało się w latach 70., no to jednak kontekst tej sceny i sposób jej realizacji sprawia, że ona staje się raczej zabawna, w związku z tym bardziej być może dopasowana właśnie do tego widza młodzieżowego, niż to było w wypadku filmów wcześniejszych. Czyli możemy mówić, że estetyka Gore zostaje tutaj, mimo że wydawałaby się czymś tak kontrkulturowym i marginalnym, zostaje tutaj jakoś wciągnięta do głównego nurtu, staje się po prostu pewną atrakcją, staje się pewnym wizualnym elementem rozrywkowym. Druga taka kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, na początku lat 80., to fakt, że, powiedzieliśmy sobie, zmienia się trochę klimat kulturowy, społeczny w Ameryce i to wiąże się również z tym, że w ogóle przemoc na ekranie staje się przedmiotem takiej szerszej dyskusji i w tym także horrory i thrillery stają się takimi punktami zapalnymi, wokół których ta dyskusja także się organizuje. Co ciekawe, z jednej strony pojawiają się głosy krytyki formułowane z takich pozycji konserwatywnych, to znaczy, gdzie jakby wskazuje się, że przemoc na ekranie może po prostu szkodzić dzieciom, które potencjalnie ten film mogą oglądać. Tego rodzaju głosy pojawiły się na przykład w kontekście wspomnianego już Ducha Toba Hoopera, gdzie oskarżano czy krytykowano fakt, że ten film uzyskał zbyt niską kategorię wiekową. Natomiast z drugiej strony pojawiają się też takie głosy formułowane z pozycji bardziej liberalnych czy lewicowych. Między innymi z czymś takim mamy do czynienia w wypadku filmu Briana De Palmy Dressed to Kill, w przebraniu mordercy, taki polski tytuł, który to film jest oskarżany przez środowiska feministyczne o estetyzowanie przemocy wobec kobiet. Te środowiska wskazują, że w gruncie rzeczy ten film jest niczym innym jak taką mainstreamową wersją pornografii i w związku z tym ta przemoc, która się tam pokazuje, jest nieakceptowalna. To była nie tylko taka dyskusja, powiedzmy, krytyczna czy akademicka, ale rzeczywiście pikietowano przed kinami, które Dressed to Kill wyświetlały z bardzo charakterystycznymi transparentami, tak? Gwałt nie jest fantazją, jest koszmarem, przemoc nie jest sexy, jest realna, jest prawdziwa. Więc tego rodzaju głosy krytyki się tutaj pojawiają, które już sprawiają, że pewna negatywna dyskusja wokół filmów, thrillerów, horrorów zaczyna się pojawiać. Podobną dyskusję wywołał Piątek 13, który był między innymi przez takiego chicagowskiego krytyka Gina Siskela bardzo mocno atakowany. I to atakowane też w charakterystyczny sposób. Pozwolę sobie odczytać fragment recenzji Piątku 13 właśnie z tamtego okresu. Rzecz w tym, że w Piątku 13 nie ma nic poza obrzydliwymi scenami morderstw. Usuńcie je, a zostanie wam wydmuszka. Piątek 13 jest dystrybuowany przez Paramount Pictures. To zaskakujące, że duża spółka ma coś wspólnego z filmem tak krwawym jak ten. Wcześniej Cunningham, czyli reżyser, musiał pracować z niewielkimi, niezależnymi filmami. Piątek 13 otrzymał od Motion Pictures Association of America, czyli tej instytucji, która przyznawała ratingi, kategorię R, czyli dopuszczalny dla nastolatków, jeżeli towarzyszą im dorośli. Jeśli jakikolwiek film powinien dostać X, czyli najwyższą kategorię, film tylko dla powyżej 17 roku życia, jeśli jakikolwiek film powinien dostać X z powodu przemocy, to właśnie ten. Ale Paramount płaci część pensji pracownikom MPAA, którzy decydują o ratingu. Jest jasne, że wielkie studio jest traktowane mniej restrykcyjnie niż powinno. Przytaczam ten fragment, ponieważ charakterystyczne jest nie tylko to, że tutaj został zaatakowany film i reżyser, bo to byłoby jeszcze pół biedy, mówiąc kolokwialnie. Ale po pierwsze zaatakowane zostaje duże studio hollywoodzkie, które ten film dystrybuowało. Ono go nie produkowało, tylko zakupiło prawa do dystrybucji. A duże studia mają to do siebie, że muszą się liczyć jednak z opinią publiczną i jest to dla nich problem, tego rodzaju dyskusja. A co jeszcze ważniejsze, zostaje zaatakowane Motion Pictures Association of America, czyli ta instytucja, która ma dbać o interesy wielkich wytwórni filmowych, dbać o interesy Hollywood, zostaje zaatakowane za to, że jest zbyt liberalne, jeżeli chodzi o właśnie przyznawanie kategorii wiekowych. To zresztą sprawia, że ta część MPAA, która się zajmuje klasyfikacją, na początku lat 80. zaczyna zmieniać w sposób taki zauważalny swoją politykę. Zaczyna być mniej właśnie liberalna, jeżeli chodzi o przemoc na ekranie. zaczyna przydzielać ostrzejsze, wyższe kategorie. I to jest dużym problemem dla producentów i dystrybutorów, ponieważ oni bardzo obawiają się przyznania kategorii X, tej najwyższej, film od 17 roku życia, dlatego że kategoria X była wówczas powszechnie kojarzona po prostu z pornografią. Co sprawiało, że taki film miał problem jeszcze w ogóle, jeżeli chodzi o dystrybucję i marketing. Czyli kina nie chciały takich filmów z X-em wyświetlać, gazety nie chciały ich reklamować, recenzować i tak dalej. Więc film miałby w ogóle problem z dotarciem do widzów. Więc co się dzieje, jeżeli chodzi o reakcję filmowców, którzy no, próbują tego X-a uniknąć? Z jednej strony będą oni po prostu swoje filmy cieli i próbowali dostosowywać do wymogów Certification and Rating Administration. Prawda? Jakby według ich instrukcji film jest przemontowywany, cięty i oddawany do ponownego ratingowania, tak aby ta kategoria została obniżona. I to bardzo często się dzieje, zresztą Dress to Kill na przykład też taki proces przeszło. Z drugiej strony pojawiają się filmy, które zaczynają unikać klasyfikacji, ponieważ to było dobrowolne, nie trzeba było zgłaszać filmu do ratingowania i niektórzy twórcy, w tym sam Raimi, reżyser Evil Dead i zapewne też dystrybutor tego filmu, uznali, że nie da się tego filmu dostosować do niższej kategorii, więc może w ogóle go nie zgłaszać, bo on i tak dostanie X. Zamiast tego decydowano się po prostu na to, aby na plakatach znalazły się informacje, że dystrybutor rekomenduje ten film dla osób tam powyżej chyba 17 roku życia właśnie. Tak? Obawiano się po prostu dosłownie tego X-a tutaj. Ale to też dotyczyło Reanimatora Stewarta Gordona, to dotyczyło Maniaka Williama Lustiga. Wszystko to są bardzo krwawe i bardzo brutalne filmy. Wreszcie trzecia kwestia, która też jest bardzo istotna, to takie przesunięcie w stronę rynku wideo. To znaczy coraz więcej horrorów w Stanach Zjednoczonych zostaje wydanych bezpośrednio na kasety VHS, gdzie ten problem z ratingiem nie funkcjonuje, więc możemy powiedzieć, że zachodzi tu taki proces podobny trochę do procesu związanego z pornografią, tak? Wraz z upowszechnieniem się domowych odtwarzaczy wideo, pornografia no, opuszcza kina i zaczyna właśnie trafiać przede wszystkim na rynek kina domowego i brutalny horror w jakimś sensie podobną drogę odbywa. No i wreszcie możemy też powiedzieć o tym, co spróbowałem też Państwu zasygnalizować w przypadku Przyjaźni na śmierć i życie, czyli pojawiają się te bezpieczne tak, konteksty ekranowej przemocy, czyli fakt, że ona zostaje przedstawiona w taki sposób, że trudno właściwie odbierać ją do końca na poważnie, co też sprawia, że przyznawanie tych kategorii przebiega jednak w innej atmosferze i łatwiej uzyskać tę pożądaną kategorię L. Więc tutaj mamy jakby kolejny ważny punkt, czy ważny symptom świadczący o tym, że klimat w Stanach Zjednoczonych się zmienia i te horrory, które chciałyby tak odważnie przekraczać pewną granicę, tak odważnie łamać pewne tabu, no mają pewien problem nawet taki no, instytucjonalny, związany właśnie z kwestią kategoryzacji. Więc nakreśliliśmy sobie ten kontekst początku dekady zwłaszcza. Faktycznie gdzieś w około roku 84, tak jak widzieliśmy to na wcześniejszym też wykresie, horrorów zaczyna się w Stanach Zjednoczonych produkować mniej. Z jednej strony rynek jest bardzo nasycony, z drugiej strony no, możemy też mówić o tym, że zapewne te wielkie studia obawiały się trochę kontrowersji, które były z horrorami związane, więc tam ten spadek między innymi tym można tłumaczyć. Natomiast teraz chciałbym przejść już bezpośrednio tak, do kwestii związanych z Martwym Złem, ale również chciałbym, żebyśmy ten film osadzili sobie w jakimś szerszym kontekście, bo on będzie z jednej strony pod wieloma względami podobny do tych filmów, o których sobie mówiliśmy wcześniej, ale będzie też z wielu względów się różnił, więc to też nam pozwoli spojrzeć szerzej na lata 80. i na to, w jaki sposób horror w latach 80. funkcjonował. To, co, na co musimy zwrócić uwagę, o tu Państwo widzą na dole, być może Państwo widzą na plakacie jest właśnie ta adnotacja, że film nie jest rekomendowany dla nikogo poniżej 17 roku życia. No to na od czego musimy zacząć, to fakt, że Martwe Zło jest filmem niezależnym i to niezależnym w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy mamy do czynienia z produkcją, która powstaje z inicjatywy grupy znajomych i członków rodziny. Sam Raimi jest tutaj reżyserem, Sam Raimi, który ma wówczas skończone właściwie dopiero 20 lat. Ci znajomi od jakiegoś czasu produkowali takie wprawki filmowe jako amatorzy, no i postanowili w pewnym momencie wejść na rzeczywiście na rynek filmowy, zrealizować swój pierwszy taki film, który będzie miał szeroką dystrybucję. W tym celu zrealizowali oni najpierw taką swoistą wersję demo, film Within the Woods, który pokazywali, tak to przynajmniej dzisiaj opisują, pokazywali różnego rodzaju potencjalnym inwestorom, jakimś członkom rodziny, jakimś dentystom, tak to się czasem, tak oni to czasem wskazują, jakimś prawnikom, zbierając budżet, tak, zachęcając ich do zainwestowania w ten film. Ostatecznie zbierają przynajmniej na początek jakieś 90 tysięcy dolarów. Oczywiście ten budżet zostaje później przekroczony. Różne są wersje na temat tego, jaki on był finalnie, no ale nie większy niż kilkaset tysięcy dolarów z całą pewnością. Tak? Więc mikrobudżet zebrany na własny rachunek z własnej inicjatywy. Co więcej, mamy do czynienia też z filmem realizowanym w takich bardzo spartańskich, partyzanckich warunkach, przy niedoborach profesjonalnego sprzętu, przy niedoborach ekipy i tak dalej, więc tutaj możemy mówić niewątpliwie o filmie niezależnym, filmie, który w ogóle powstaje poza jakimkolwiek systemem studyjnym amerykańskim. I dopiero z tym gotowym filmem, twórcy zaczynają poszukiwać dystrybutora, ostatecznie nim zostaje w Stanach Zjednoczonych firma New Line Cinema. Co tutaj jest istotne, za chwilę jeszcze wrócimy do Martwego Zła, ale faktem jest, że sukces, który Martwe Zło w latach 80. osiąga, otwiera znowu Raimiemu drogę do większych budżetów, do filmów bardziej głównonurtowych, więc on już kolejne jego produkcje, tak jak Fala Zbrodni, jak Martwe Zło 2, będą miały budżety w wysokości kilku milionów dolarów. I Raimi właściwie do dzisiaj funkcjonuje w takim głównym nurcie amerykańskiej kinematografii, jako reżyser, jako producent. Jeżeli Państwo pamiętają trylogię o Spider-Manie, która została zapoczątkowana chyba w roku 2002, no to właśnie Raimi był jej reżyserem, więc film w pełni głównonurtowy, tak, blockbuster. Mówię o tym również dlatego, że w ogóle filmy niezależne w latach 80. i producenci niezależni w jakimś sensie funkcjonują bardzo, bardzo dobrze, to znaczy na bardzo, bardzo szybko rozwija się ten sektor produkcji niezależnej. Tutaj widzimy wykres, który to ilustruje, o ile dolna linia, czyli liczba filmów produkowanych przez tych największych producentów hollywoodzkich jest mniej więcej stała, no to widzimy, że produkcje niezależne to liczby wielokrotnie większe i też skokowo wzrastające w trakcie tej, i też te liczby skokowo wzrastają w trakcie tej dekady. Jak się Państwo domyślają, producenci niezależni nie muszą się obawiać tych wszystkich kontrowersji, o których sobie powiedzieliśmy, a nawet wręcz przeciwnie, trochę im są one na rękę, bo to zawsze forma swoistej reklamy. I dla producentów niezależnych horror jest taką dosyć intratną inwestycją. To jest gatunek, który można zrealizować bardzo tanio, natomiast on nadal w latach 80. obiecuje bardzo duże zyski, przynajmniej potencjalnie. W związku z tym spora część tych produkcji niezależnych to będą właśnie horrory. Natomiast można powiedzieć, że te duże studia hollywoodzkie jakoś tam się częściowo z produkcji horrorów wycofują, chociaż też oczywiście nie w pełni, bo to jest zbyt dochodowe źródło. I jak powiedziałem już w latach 60., 70., 80. ten sektor produkcji niezależnej sprawia, że cały szereg reżyserów, którzy zaczynają właśnie od tego rodzaju niskobudżetowych filmów, osiąga bardzo duże sukcesy, staje się sławna i oni wchodzą do głównego nurtu kina amerykańskiego. To jest przypadek oczywiście Sama Raimiego, ale też wspomnianego Carpentera, Toba Hoopera czy George'a Romero. Wszystko to są twórcy, którzy są dosyć blisko związani z horrorem i w ogóle z kinem gatunkowym i którzy będą już funkcjonować później w głównym nurcie kina amerykańskiego, natomiast wciąż będą tam wnosić pewną swoją wrażliwość estetyczną, tak, wyniesioną z produkcji niezależnych. Wciąż będą na tych filmach odciskać swoje piętno, więc no będą to tacy no, autorzy filmowi w pełnym tego słowa znaczeniu. To jest jakby kontekstem dla produkcji niezależnej, jest również bardzo istotna kwestia związana też z sektorem rozwoju właśnie rynku kina domowego, o którym już poczęściowo wspomniałem. W latach 80. on się rozwija bardzo dynamicznie. Ten wykres pokazuje nam, jak rośnie liczba kaset VHS sprzedawanych, czy kaset wideo sprzedawanych w latach 80. w milionach egzemplarzy. To jest ogromny rynek, co sprawia, że w ogóle właściwie zmienia się sposób obcowania z filmem. Tak? Więcej filmów oglądamy już w latach 80. w domu, a nie w kinie. To będzie miało gigantyczny wpływ dla całej branży filmowej i myślę, że na innych wykładach też będą Państwo o tym słyszeć. Natomiast jest to też bardzo istotne dla filmów niezależnych i dla horrorów, no bo to jest nowy rynek, który obiecuje znowu potencjalne zyski. Tak? To znaczy te filmy nawet mniejsze, powiedzmy bardziej nietypowe, estetycznie proponujące coś, co odbiega jakoś od głównego nurtu, będą mogły na rynku kaset wideo znaleźć również swoją publiczność. I w przypadku Martwego Zła jest to o tyle istotne, że o ile ten film został dosyć dobrze przyjęty przez publiczność kinową, to właśnie dzięki temu obiegowi kasetowemu no zostaje otoczony właściwie swoistym kultem. I kiedy już w roku 87 zaczyna powstawać, znaczy kiedy w roku 87 pojawia się sequel, pojawia się druga część, to już pisze się o tym, że to jest tak swoisty film kultowy, powszechnie znany i bez wątpienia tutaj ta dystrybucja miała na to swój znaczący wpływ. Kolejną kwestią, na którą w wypadku Martwego Zła chciałem zwrócić uwagę, jest kwestia związana z kulturą fanowską. Ponieważ faktem jest, że ten film, tak się to też bardzo często interpretuje, w promocji tego filmu bardzo pomogły materiały prasowe. Z jednej strony recenzja Stephena Kinga, która została opublikowana w czasopiśmie Twilight Zone Magazine, bardzo entuzjastyczna, zresztą fragment tej recenzji został wykorzystany na plakacie jako tagline, a z drugiej strony materiały opublikowane w czasopiśmie Fangoria. W obu przypadkach mamy do czynienia z pismami adresowanymi ściśle do fanów horroru, tak? Ściśle do miłośników grozy, co jest charakterystyczne o tyle, że właśnie w latach 80. możemy mówić o tym, że bardzo prężnie znowu rozwija się społeczność fanów horroru, ludzi, którzy horrory znają, oglądają, którzy znają ich historię, znają różnego rodzaju konwencje, interesują się aspektami technicznymi. Tak możemy tu mówić o takiej swoistej odmianie kinofilii właśnie na horror ukierunkowanej. I Fangoria była takim chyba najsłynniejszym pismem, które wówczas powstaje, które właśnie do fanów horroru jest adresowane. Ten fandom staje się rzeczywiście wówczas ważną częścią widowni oglądającej horrory, i co sprawia, że twórcy też muszą i chcą na różne sposoby nawiązywać z nimi pewne relacje, tak? Komunikować się z nimi, co prowadzi na przykład do takich sytuacji, że w piątku 13.3 jedna z bohaterek czyta Fangorię, czyta w niej artykuł o Godzilli, co jest oczywiście no, jawnym takim ukłonem w stronę fanów. Jak się Państwo domyślają, dla fanów te sceny utrzymane w estetyce gore nie są problemem. Nie są, one ich nie oburzają, one ich nie odrzucają, wręcz przeciwnie. Oni są, jakby tego rodzaju sceny oglądają jako swoistą sztukę. Oni chcą, żeby twórcy ich czymś zaskakiwali, chcą, żeby twórcy im pokazywali coś, czego oni wcześniej nie widzieli. Oni interesują się właśnie pewnymi aspektami technicznymi i to oni traktują tych charakteryzatorów czy specjalistów od efektów specjalnych jako gwiazdy właśnie. Analizują ich styl, analizują ich pracę. Tak, w wypadku Tomasa Winiego na przykład pisze się wówczas o tym, że on pracował, czy służył jako fotograf w Wietnamie, co miało mieć wpływ na jego, na jego, na jego charakteryzację i tak dalej, i tak dalej. Co zdaniem Jamesa Kendricka, który napisał książkę o przemocy w kinie amerykańskim lat 80., pośrednio również prowadzi do tego, że horror wówczas bardzo wyraźnie zaczyna się brutalizować. Że oto w momencie, w którym ta publiczność jakoś tam się zmniejsza i fandom stanowi coraz istotniejszą część tej publiczności, no to twórcy próbują realizować tutaj to zapotrzebowanie na krwawe efekty, na epatowanie przemocą i w związku z tym również tego rodzaju filmy powstają. Więc tutaj ta rola fandomów w funkcjonowaniu filmów grozy w latach 80. też jest bardzo istotna, bo to oni będą odbiorcami wielu tych mniejszych, niezależnych produkcji. I wreszcie kwestia ostatnia, na którą warto, jak sądzę, zwrócić uwagę, to pewna samoświadomość gatunku, o której możemy w tamtym okresie mówić. Wspomniałem o tym, że fani horroru są ludźmi, którzy filmy oglądają, którzy znają historię, znają tradycję, co też sprawia, że wówczas, czy też możemy mówić o tym, że wówczas horror staje się, tak jak to opisał też cytowany wcześniej i Rasa Fałsyska, dużo bardziej autotematyczny. Przestaje on być do końca realizowany na poważnie, a zaczyna operować takimi kategoriami jak czarny humor, jak pastisz, parodia, stylizacja, zaczyna się posługiwać kampem, estetyką nadmiaru, świadomym kiczem. Czyli zaczyna pogrywać sobie z różnego rodzaju konwencjami, zapraszając tych świadomych widzów do tego, aby właśnie oni zagrali w taką swoistą grę, wtropienie różnego rodzaju nawiązań, wtropienie tych stylistycznych odniesień, odnajdywanie tutaj pewnej przyjemności właśnie w tym spiętrzeniu klisz filmowych. Więc możemy tutaj mówić o tym, że ten gatunek w pewnym momencie zaczyna sam siebie w latach 80. brać w taki cudzysłów, trochę ironiczny, sygnalizuje dystans względem własnej estetyki. To nie zawsze są otwarte parodie, ale bardzo często to balansowanie między grozą a humorem w ówczesnych filmach się pojawia. Bardzo często też pojawia się takie swoiste rozbijanie iluzji filmowej, to znaczy takie na przykład operowanie kamerą, która nam tutaj bardzo wyraźnie pokazuje, że to jest film jednak. Na co też, na obie te kwestie myślę, że warto zwrócić uwagę, oglądając Martwe Zło. Będziemy mogli o tym pewnie jeszcze porozmawiać w trakcie dyskusji, że tam spiętrzenie tych różnego rodzaju klisz i spiętrzenie tych elementów charakterystycznych dla estetyki gore, no, sprawia, że ten film gdzieś balansuje między powagą a właśnie humorem, o czym też będziemy się mogli przekonać, oglądając poszczególne sceny. Natomiast, co też jest charakterystyczne, że te filmy coraz częściej zaczynają również nawiązywać takie intertekstualne dialogi między sobą, znowu zachęcając fanów do tego, aby tropić różnego rodzaju nawiązania już bezpośrednio pomiędzy filmami. Krótki tylko przykład takiego swoistego dialogu między Wesem Cravenem a samym Raimim właśnie, ponieważ we Wzgórza mają oczy w roku 77 w przyczepie głównych bohaterów pojawia się taki przedarty plakat rekina, który stanowić miałby odniesienie do szczęk. W związku z tym w The Evil Dead pojawia się z kolei w piwnicy domu, gdzie akcja się rozgrywa, przedarty plakat Wzgórza mają oczy. Co powoduje, że z kolei w Koszmarze z ulicy Wiązów w roku 84 Wes Craven umieszcza scenę, gdzie bohaterka ogląda Martwe Zło w telewizji, ziewa i zasypia, co jakby w kontekście Koszmaru z ulicy Wiązów jest oczywiście nierozsądne, ale to też być może znamienny tutaj gest, co sprawia z kolei, że w The Evil Dead 2 pojawia się w pewnym momencie, jak to fani wypatrzyli, co tutaj chyba akurat nie widać, pojawia się rękawica Freddy'ego Krugera, czyli głównego antagonisty z Koszmaru z ulicy Wiązów. Ten dialog później się toczył jeszcze również w innych filmach, tak? To wymaga bez wątpienia, tropienia tego rodzaju nawiązań wymaga odbiorcy zaangażowanego, który będzie się interesował takimi rzeczami, będzie te filmy oglądał wielokrotnie i któremu tropienie takich powiązań też sprawi tutaj przyjemność. Jak wspomniałem, jeszcze w wypadku pierwszej części Martwego Zła, którą będziemy dzisiaj oglądać, ten pastiszowy, stylizacyjny wymiar jest jeszcze dosyć stonowany. Ten film jeszcze balansuje między powagą a taką właśnie trochę ironicznym, takim ironicznym kpiarstwem. Już w kolejnych częściach, czyli w The Evil Dead 2 czy w Armii Ciemności, Sam Raimi w pełni pójdzie w kamp, w pełni pójdzie w takie parodystyczne wykorzystanie różnych klisz. Co też będzie jakoś tam charakterystyczne dla całego gatunku. Więc podsumowując, chciałem Państwu wskazać, w jaki sposób horror funkcjonuje w kinematografii amerykańskiej na takich dosyć swoistych prawach. Z jednej strony bardzo często funkcjonuje w jej centrum, bardzo często to są filmy popularne, ściągające widownie do kin, podejmujące różnego rodzaju interesującą problematykę, ale z drugiej strony są to filmy, które wzbudzają jakiś niepokój, które ze względu na samą swoją tematykę, ze względu na wykorzystywaną estetykę są gdzieś tam wypychane na margines i postrzegane jako coś podejrzanego. Więc ten swoisty status horroru, myślę, że warto tutaj podkreślić, bo to jest też pewien element, który właściwie w jakimś stopniu funkcjonuje w kinematografii w ogóle aż do dziś. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam oczywiście na dyskusję.
To my bardzo dziękujemy. Po kwadransie zapraszam na film. Tutaj jeszcze ta bibliografia może zostać dla Państwa, którzy chcieliby sobie troszeczkę rozszerzyć jeszcze te wiedzy.